Na liście kluczowych graczy dzisiaj postać absolutnie wyjątkowa, jaką jest święty Tomasz Zakwinu. Urodził się w 1224 bądź 25 roku, nie mamy pewności, w Rocca Secca koło Aquino, bardzo blisko Monte Cassino. Zresztą rodzice Tomasza chcieli go wysłać tam do klasztoru, do benedyktynów, ale Tomasz w pewnym momencie życia odkrył inną drogę swojego powołania, która niekoniecznie podobała się jego rodzicom. Wstąpił do klasztoru dominikańskiego, ale rodzice go stamtąd wyciągnęli, musiał wrócić do domu. I dopiero kiedy uzyskał pełnoletność i mógł się usamodzielnić, z powrotem wrócił do Dominikanów. Odbył studia najpierw w Neapolu. To było niesamowicie ważne dla niego, dlatego że na tym uniwersytecie w Neapolu studiowano Arystotelesa i jego filozofię. To był taki moment przełomowy, kiedy trochę zmienia się paradygmat filozoficzny. Odchodzi się coraz bardziej od filozofii platońskiej i zaczyna sięgać się po Arystotelesa. I co ciekawe, za sprawą arabskich komentatorów do myśli Arystotelesa. To spotkanie z jego filozofią będzie tak naprawdę początkiem niesamowitej przygody intelektualnej Tomasza, która potem będzie kontynuowana dzięki jego studiom w Paryżu, a potem w Kolonii pod czujnym okiem swojego mistrza Alberta Wielkiego. Z czasem Tomasz przegoni swojego mistrza i sam stanie się wybitnym profesorem. Będzie wykładał w Paryżu, w Rzymie. Ale Tomasz to nie tylko intelektualista, to nie tylko człowiek studiujący i potem wykładający, ale to też człowiek bardzo głębokiej modlitwy, czego chyba jednym z takich najpiękniejszych przykładów są lata życia, które spędza w Orvieto, gdzie pisze oficjum Bożego Ciała na zlecenie papieża Urbana IV, który ustanawia święto Bożego Ciała dla całego Kościoła. Tomasz pisze hymny, które do dzisiaj śpiewamy i uważamy za jedne z najpiękniejszych hymnów pieśni eucharystycznych. Bo właśnie ta eucharystyczna wiara Tomasza, to jego zatrzymanie przy Jezusie Eucharystycznym będzie bardzo mocno naznaczało jego i działalność naukową, ale też przede wszystkim duszpasterską, jego osobistą pobożność będzie kształtowało. Tomasz oczywiście to jest również tytan pracy. Rozpoczęliśmy w Polsce wydawanie dzieł wszystkich Tomasza. Mają się ukazać w 70 tomach. Każdy tom ładnych kilkaset stron. Szczególnie ostatnie 4 lata życia Tomasza od 1269 roku do 73 są naznaczone gigantyczną pracą i niesamowitą płodnością. Prześciga w tym nawet Remigiusza Mroza, który w Polsce wydaje co 2-3 miesiące jakąś nową powieść, a gdyby trzeba było na to uczciwie popatrzeć, to Tomasz w każdym miesiącu by 3 takie powieści machnął. W takim tempie pracuje, w takim tempie pisze, gdzie wiemy, że to nie jest czas internetu, komputerów. Co prawda ma wiernych sekretarzy, którzy mu pomagają w tej pracy. Bez nich pewnie nie byłoby takiej wydajności, ale jednak jest niesamowite to tempo. I przychodzi 4 grudzień 1273 roku. Dzień absolutnie niezwykły, kiedy Tomasz, jak to miał w zwyczaju, rano celebruje Eucharystię. I po tej Eucharystii, która miała się wiązać z doświadczeniem mistycznym Tomasza, wzywa swojego sekretarza i przyjaciela Reginalda i oznajmia mu: nic więcej nie napiszę. Odkładam pióro, nie napiszę już ani jednego zdania. Bo po tym, co zobaczyłem w czasie tej Eucharystii, wszystko, co do tej pory napisałem, wydaje mi się słomą. 3 miesiące później, w drodze do Lyonu, w drodze na sobór, Tomasz umiera. Przyjmuje jeszcze komunię świętą, wiatyk, odchodzi w pokoju. Bardzo ciekawe jest to, że te 3 ostatnie miesiące życia Tomasz już nie publikuje, nie pisze. Szczególnie, że nie skończył swojego największego dzieła, jakim była Suma Teologiczna. Przerwał ją trochę w połowie wykładu sakramentów. Nie omówił wszystkich sakramentów, ostatniej części sumy. Przerwał po tym doświadczeniu, w którym uznał, że musi zamilknąć. Bo wszystko, co do tej pory pisał, choć miało tak niezwykłą wartość, karmimy się tym do dzisiaj, w obliczu tego, kim jest Bóg, którego poznał w tym osobistym doświadczeniu, wydawało mu się niczym. Jest to też ciekawe w stosunku do takiego wydarzenia, które miało miejsce parę lat wcześniej, kiedy to Tomasz, trwając na modlitwie przed ukrzyżowanym w kaplicy świętego Mikołaja w Neapolu, miał być podsłuchiwany przez zakrystianina, kiedy się modlił. I Tomasz miał prowadzić rozmowę, taką też mistyczną, z tym Jezusem ukrzyżowanym. I miał zapytać wtedy Jezusa, czy to, co napisał, czy jego twórczość, czy jego teologia ma wartość. Czy to jest prawda, to, co pisze o Bogu. I ten Jezus ukrzyżowany miał mu wtedy powiedzieć, dobrze o mnie napisałeś, Tomaszu. Czego pragnąłbyś w nagrodę? I Tomasz bez wahania miał odpowiedzieć wtedy, nic, tylko Ciebie. Nic, nic więcej, tylko Ciebie. Jezus był jedynym, którego Tomasz pragnął. I wobec tego doświadczenia, wobec z jednej strony takiego niezwykłego umysłu, genialnej teologii, a z drugiej strony nieprawdopodobnie prostej pobożności, prostej w znaczeniu takiej osobistej, takiej, która właśnie nie chce nic więcej, jak tylko zjednoczyć się z Chrystusem, możemy zapytać, czego Tomasz może nas nauczyć w kontekście głoszenia dzisiaj Ewangelii, w kontekście ewangelizacji takiej, którą każdy z nas może podjąć. Myślę, że domyślacie się, że nie sposób w kilka minut próbować streszczać jego dorobek i jego dzieło. 70 tomów nie da się przedstawić w 5 minut, więc nie będę nawet próbował iść w tym kierunku. Raczej spróbuję odpowiedzieć na pytanie, które stawiał już Paweł VI w 74 roku w miejscu śmierci Tomasza. Stawiał pytanie, mistrzu Tomaszu, czego nas możesz nauczyć? I pierwsza rzecz, której na pewno Tomasz może nas nauczyć, to jest absolutna otwartość na prawdę. I szukanie tej prawdy wszędzie, gdzie można jej znaleźć. Wszędzie, gdzie można ją znaleźć, Tomasz jej szuka. Tomasz czytał wszystko, co było do przeczytania w tamtym czasie. On czytał Arystotelesa, czytał Platona, czytał ojców Kościoła, czytał pisma arabskie. Uczył się tych języków, które były mu potrzebne. Żeby lepiej rozumieć Arystotelesa, to się nauczył greki, żeby móc Arystotelesa nie czytać z komentarzy arabskich, tylko żeby móc samemu go przełożyć na łacinę. Po prostu Tomasz sięgał po wszystko, co jest możliwe, żeby poznać prawdę. Kiedy będzie swoją metodą, którą wypracuje, przede wszystkim w sumie teologicznej, odpierał różnego rodzaju argumenty, próbował pokazywać prawdę, to zawsze zaczyna od takiej niesamowitej uczciwości intelektualnej. Jak stawia jakąś hipotezę, to najpierw zaczyna od znalezienia wszelkich możliwych argumentów przeciwko tej tezie. I sięga wtedy po wszystkich autorów. Po tych, którzy są przeciwni wierze, po tych, którzy uznają się za niewierzących, po heretyków. Mało tego, często jeszcze ich poprawia i mówi, że dany heretyk nie był do końca uczciwy intelektualnie w swojej myśli, więc trzeba byłoby go poprawić i napisać jeszcze lepiej. Więc on jeszcze wzmacniał te argumenty, które były przeciwko hipotezie, żeby potem dopiero ją obronić, żeby dopiero potem wykazać prawdę. Więc, kochani, pierwsza rzecz, której nas uczy Tomasz, to tego, żeby szukać prawdy także w tych miejscach, w których wydaje nam się tak od razu i natychmiast, że tam prawdy nie znajdziemy. A Tomasz pokazuje, nie, szukaj, bo tam musi być prawda, bo tam może będą ziarna prawdy. Nie przekreślaj od razu i natychmiast czyjegoś zdania, innej osoby, kogoś, kto myśli inaczej niż ty, ale poszukaj u niego prawdy. Nawet jeżeli to są tylko jakieś małe ziarna, może jakiś zalążek tej prawdy, którą poznajesz w całości, ale poszukaj jej. Dzisiaj Tomasz na pewno byłby teologiem, który by się nie zatrzymywał tylko na teologii, ale by studiował astronomię, kosmologię, fizykę, biologię, kognitywistykę. Na pewno byłby człowiekiem, który szukałby wszędzie, w każdym możliwym zagadnieniu, żeby mieć całościowy obraz. Ale to byłby też człowiek, który by czytał Gościa Niedzielnego, Nasz Dziennik, Gazetę Wyborczą, oglądałby TVN, oglądałby Telewizję Polską i szukałby, gdzie jest prawda. Nie mówiłby, nie, nie, tam na pewno nie ma prawdy. O, to są wrogowie Kościoła. Nie, nie, nie. Tomasz by szukał wszędzie. Szukałby wszędzie. Byłby na pewno w tym uczciwy. Druga rzecz, której myślę, że możemy się od Tomasza nauczyć, to Tomasz pokazuje, że rozum i wiara nie muszą iść w sprzeczności, a wręcz przeciwnie, są sobie bardzo bliskie. Tomasz jest pierwszym, który by nam mówił, że wiara bez rozumu jest strasznie niebezpieczna. Bo wiara bez rozumu idzie w jedną z dwóch skrajności. Albo w magię, albo w fanatyzm. Zawsze musi skręcić w którąś z tych dwóch stron. Wiara, która nie myśli, jest bardzo niebezpieczna. Tomasz pokazuje, nie. Wiara musi być racjonalna. Wiara musi być myśląca. Właśnie dlaczego? Ano dlatego, że wiara jest zbudowana na prawdzie. Wierzymy w to, co jest prawdą. A rozum też szuka prawdy i dochodzi do prawdy. Nie ma dwóch różnych prawd. Jednej w wierze, drugiej w rozumie. Jeżeli rozum i wiara nie prowadzą do jedynej istniejącej prawdy, to znaczy, że jedno albo drugie gdzieś zgubiło właściwą drogę. Że jedno albo drugie gdzieś skręciło w kłamstwo. One muszą się ze sobą spotkać. Oczywiście Tomasz będzie zawsze mówił, że rozum musi być oświecony przez wiarę. To znaczy, że nasz rozum jest genialnym narzędziem, ale ograniczonym. Dlatego Tomasz nie będzie tylko racjonalistą. To nie będzie ktoś, kto będzie mówił, wszystko da się odkryć rozumem. On jest bardzo świadomy ograniczeń naszego rozumu. I tego, że bardzo wielu rzeczy rozumem nie potrafimy do końca zgłębić i poznać. Tego, że w bardzo wielu kwestiach, których nie poznajemy, ufamy na przykład autorytetowi innych osób. Dlatego mówi, dlaczego mam nie wierzyć najwyższemu możliwemu autorytetowi, jakim jest Bóg, który się objawia? Będę mu wierzył, tak jak wierzę innym ludziom w kwestiach zupełnie prozaicznych, na których się po prostu nie znam, więc ufam innemu. Ale równocześnie będzie mówił, nie bądźcie fanatykami, nie bądźcie irracjonalni w przeżywaniu swojej wiary, nie bądźcie magikami w przeżywaniu wiary. Zobaczcie, jak można łatwo interpretować rzeczywistość. Trochę wszystko zależy od tego, jak na nią popatrzymy. Jeden konkretny przykład. Jadę na rekolekcję i psuje mi się samochód. Można tę sytuację odczytać tak. Pan Bóg nie chce, żebym jechał na tę rekolekcję. Nic dobrego tam nie będzie. Mogę powiedzieć, nie, nie, Pan Bóg chce, ale to szatan walczy ze mną. On nie chce, żebym jechał na tę rekolekcję, dlatego mi się zepsuł samochód. Mogę stwierdzić, po prostu czysty przypadek, złośliwość losu. A mogę powiedzieć, no może po prostu była jakaś usterka albo była dziura w drodze. I jak się wiedzie, to się na przykład samochód psuje. Logiczna konsekwencja praw fizyki, jakie obowiązują w tym świecie. Mogę odczytać to albo magicznie, albo po prostu racjonalnie. Wszystko zależy od sposobu interpretacji. Więc Tomasz mówi, nie, przeżywajmy wiarę racjonalnie. Bo jak nie będziemy jej przeżywać racjonalnie, to świat nauki, to ludzie wykształceni, to studenci, młodzież będą bardzo daleko od Kościoła. Bo oni będą natychmiast odrzucać to, co nie zgadza się im z obrazem świata, który poznają przez naukę. I trzecia, ostatnia rzecz, kochani, którą jakoś będę chciał wydobyć z Tomasza. Rzecz niesamowicie też ważna i piękna, która mnie osobiście zawsze zachwyca. To nauka Tomasza o relacji, jaka istnieje między naturą i łaską. Relacja między naturą i łaską. Tomasz będzie mówił, że łaska zawsze zakłada i wzmacnia, urzeczywistnia cały potencjał, jaki kryje się w naturze. To jest niesamowicie ważne, żeby to dobrze uchwycić, dlatego że my czasami źle rozumiemy to Tomaszowe zdanie, że łaska buduje na naturze. Na przykład nam w seminarium, mówię nam z księdzem Mateuszem, kiedy razem studiowaliśmy, to jeden z ojców duchownych zawsze powtarzał, że łaska buduje na naturze, a to oznacza, że sprawdzę porządek w waszej łazience albo w pokoju, jak macie bałagan, to znaczy, że macie na pewno bałagan w życiu duchowym. Że na pewno nie umiecie się modlić, bo jak nie umiecie posprzątać mieszkania, to znaczy, że nie umiecie uporządkować wewnętrznego mieszkania. Kompletnie nie o to Tomaszowi chodzi. Kompletnie nie o to. Drugi sposób rozumienia zdania łaska buduje na naturze jest trochę taki, że wyobrażamy sobie, że istnieje dom, który ma dwa piętra. Na parterze, w naturze, może być totalny bałagan, syf, ten mieszkanie może być fatalne, ale potem Pan Bóg nam stawia pierwsze pięterko i jest takie na cacy. Cudowne, niezwykłe. Łaska zbudowała kolejne pięterko. Ale Tomasz mówi, nie, nie, zupełnie nie o to chodzi. Bo w ten sposób mogłoby się okazać, że nasza natura jest kompletnie nieuporządkowana, ten parter, a Pan Bóg nam nadkłada coś dodatkowego, nadbudowuje coś dodatkowego, co ma być piękne i niezwykłe. Nie, to też nie jest to, co rozumie Tomasz przez zdanie łaska zakłada naturę i ją uszlachetnia. Tomasz powie, jest dom, który jest jednopiętrowy. Ten dom jest różny w zależności od tego, co robimy z tą naszą naturą. Jak nad nią pracujemy, jak ją próbujemy rozwinąć, jak próbujemy urzeczywistnić też cały potencjał, jaki w tej naturze jest. Ale kiedy Pan Bóg przychodzi ze swoją łaską, to On upiększa to piętro, wydobywa wszelkie jego możliwości, sprawia, że to mieszkanie staje się najcudowniejsze z możliwych. Ale właśnie to jednopiętrowe, to, które mam, to, w którym jestem, z niego wydobywa cały potencjał. Tomasz powie, da się żyć bez łaski. Jest to do wyobrażenia. Ale ktoś, kto odkryje, czym jest życie w łasce, już nigdy nie będzie chciał tego zmieniać. Ktoś, kto zobaczy, jak niezwykłe jest życie w łasce. Tomasz będzie tak zachwycony życiem w łasce, że będzie mówił, że przejście z życia grzechu do życia w łasce jest porównywalne tylko z dziełem stworzenia. To tak jak przejść z nieistnienia do istnienia. To jest tak nieprawdopodobna zmiana. Dla Tomasza zobaczyć człowieka, który wie, co to znaczy żyć w łasce i nie chcieć tak żyć, to trochę jak zobaczyć UFO. Nie do pomyślenia. Jeżeli Tomasz ma nam coś zostawić, jeżeli mamy się czegoś od Tomasza nauczyć, to właśnie takiego nieprawdopodobnego zachwytu życia w łasce. Ale równocześnie olbrzymiego szacunku do tych ludzi, którzy w łasce uświęcającej nie żyją. Bo Tomasz powie, to, że ktoś nie żyje w łasce, to nie oznacza, że jest bezbożny, to znaczy, że Boga nie ma w jego życiu. Bo Bóg jest obecny w każdym człowieku, który został przez niego stworzony. Sam fakt bycia stworzonym oznacza, że Bóg jest obecny przez istnienie, uczestnictwo w jego istnieniu, że Bóg jest obecny przez prawa, którymi kieruje tym światem, że Bóg jest obecny przez to, że dogląda z miłością tego człowieka swoją opatrznością. Nie ma tak naprawdę możliwości być absolutnie bezbożnym, bo my zawsze jesteśmy zanurzeni w Bogu, nawet jak o tym nie wiemy. Dlatego Tomasz powie, miej olbrzymi szacunek do każdego człowieka. Nawet tego, który nie żyje w łasce, ale równocześnie samemu, jeżeli wiesz, co to znaczy żyć w łasce, to nie zmarnuj ani jednego dnia na to, żeby wrócić do poziomu tylko naturalnego, jeżeli możesz żyć na poziomie nadprzyrodzonym. Łasce, która jest dla każdego z nas dostępna. Amen.